Dzień dobry. Witam Państwa, dziękuję za możliwość wystąpienia, za zaproszenie do udziału w tak znaczącym wydarzeniu. Zostałem bardzo szeroko przedstawiony, a będę mówił o stosunkowo, zdawać by się mogło, prostej sprawie, prostym temacie, ponieważ mam przedstawić tematykę gminnej ewidencji zabytków. A jeżeli byśmy się odwołali do definicji, to ewidencja to pewne zadanie, które można realizować. To uporządkowany zbiór opracowań, które wykonuje się według pewnego wzoru, które mają zawierać podstawowe informacje o obiektach, które są przedmiotem zainteresowania. Zdaje się, że nic w tym skomplikowanego, a jednak wokół ewidencji zabytków, trwa wielka dyskusja, i zdaje się to być jeden z bardziej gorących problemów obecnego systemu ochrony zabytków. Zatem popatrzmy na ten problem z różnych perspektyw. Najpierw z perspektywy historycznej, bo dobrze wiedzieć, skąd się przychodzi, jak rozwija się pewna tradycja naszego systemu ochrony zabytków, naszego myślenia o zabytkach, tego, w jaki sposób budujemy naszą wiedzę i gromadzimy podstawy, które pozwalają nam podejmować decyzje. Można powiedzieć, że rozpoznanie zasobu, dokumentowanie zabytków, porządkowanie wiedzy o nich to kręgosłup, a może krwioobieg systemu ochrony zabytków. Bez wiedzy o tym, czym dysponujemy, bez znajomości zasobu nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnej racjonalnej polityki. Nie jesteśmy w stanie tworzyć strategii ochrony. To rozpoznanie jest, no właśnie, jest tą siłą napędową, która determinuje wszystkie inne wydarzenia w systemie ochrony zabytków. I wiedzieli o tym nasi poprzednicy, bo właściwie początki zainteresowania zabytkami na naszych ziemiach, początki budowania jakiejś wiedzy o zabytkach, to właśnie rozpoznanie, dokumentowanie. Wspomniana przez profesora Purchle księżna Izabela Czartoryska finansowała podróże Zygmunta Fogla, który rysował, malował, dokumentował historyczne obiekty na naszych ziemiach. To był początek ewidencji. Gdzieś u schyłku XVIII wieku już zaczęto budować wiedzę o zasobie zabytków w naszym kraju. Dokumentowaniem i ewidencjonowaniem zabytków zajmowali się wybitni historycy sztuki, historycy, regionaliści, ale także na przykład angażowali się w te prace studenci Akademii Sztuk Pięknych, wśród nich Stanisław Wyspiański czy Józef Mehofer. To też pokazuje rangę, wagę, znaczenie dokumentacji i jej miejsce w owym systemie ochrony zabytków, w budowaniu pewnej podstawy wiedzy o tym, co chcielibyśmy ochronić i przekazać następnym pokoleniom. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie przejęło odpowiedzialność za system ochrony zabytków, za zasób zabytków i za jego dokumentowanie. Powstawały inwentarze, z których już po II wojnie światowej zrodziła się seria katalogów zabytków, czyli takiego naukowego rozpoznania, opisania zasobu zabytków w Polsce. Jak to naukowe opracowanie, tworzenie katalogów zabytków jest zaplanowane na długie lata, ma długą perspektywę realizacji, a z perspektywy systemu ochrony zabytków, działań służby konserwatorskiej, właśnie budowania rozmaitych strategii ochrony, ta informacja potrzebna jest już, natychmiast. Jest, jej aktualność liczy się najbardziej. Stąd od schyłku lat 50. niejako równolegle do rozpoznania prowadzonego przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, tworzona jest ewidencja konserwatorska. Tworzone są karty dokumentacyjne obiektów. które mają być takim zapleczem badawczym, rozpoznawczym działań urzędów konserwatorskich. Wzory kart zmieniały się w ciągu dziesięcioleci. Dziś mamy kolorowe zdjęcia, mamy edycję elektroniczną tych dokumentów, ale takie właśnie karty często są podstawowym zasobem informacji o obiektach zabytkowych, o obiektach obejmowanych ochroną w naszym kraju. To potężny zasób wiedzy i niezwykle cenne źródło do poznawania tego, co w naszym kraju cenne i zasługujące na ochronę. Te karty pozostające w dyspozycji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków tworzą wojewódzką ewidencję zabytków. W międzyczasie, w latach 70. stwierdzono, że też budowanie tego zasobu wojewódzkiej ewidencji zabytków będzie trwało długo, jest wymagające, jest kosztochłonne. Więc uruchomiono jeszcze jedną akcję robienia takich małych kart adresowych, tak zwanych fiszek, zdjęcie niewielkiego formatu, podstawowe dane adresowe i odnotowanie po weryfikacji w terenie, że jakiś obiekt istnieje. Te fiszki były zwane kartami. To była właśnie taka najbardziej szczegółowa, obejmująca największą ilość obiektów ewidencja konserwatorska, która miała czysto informacyjny charakter. Miała właśnie umożliwić czy ułatwić pracę urzędom konserwatorskim. I tak dokumentowano na różnych poziomach, na różne sposoby, z różną dokładnością zasób zabytków, by z tej dokumentacji wyciągać wnioski do decydowania, otaczania ochroną, tworzenia właśnie strategii ochrony w systemie ochrony zabytków. Sytuacja zmieniła się dość istotnie z chwilą wejścia w życie tak zwanej nowej, choć już dziś mija ponad 20 lat od czasu wejścia w życie tej ustawy, ale długo nazywało się ją nową ustawą, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która została z dniem 23 lipca 2003 roku wprowadzona do obiegu prawnego. W tejże ustawie jej autorzy, reagując między innymi na zmiany ustrojowe w Polsce, przewidzieli nie tylko ramy prawne dla działań urzędów konserwatorskich, państwowych, organów administracji wyspecjalizowanych w ochronie zabytków, ale także przewidzieli cały szereg zobowiązań dla samorządów, wśród zadań których znalazła się również troska, opieka nad zabytkami. W tejże ustawie pojawiła się kategoryzacja ewidencji zabytków, właściwie przypisanej każdemu szczeblowi administracji. Generalny konserwator zabytków prowadzi krajową ewidencję zabytków, która obejmuje obszar całego kraju, a w formie fizycznej owa ewidencja, owe karty są przechowywane, archiwizowane obecnie w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. Na szczeblu województwa ewidencję zabytków w postaci kart ewidencyjnych prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. Natomiast na szczeblu gminy, zgodnie z ustawą z 2003 roku, wójt, burmistrz, prezydent miasta odpowiednio jest zobowiązany do prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, znów w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W 2003 roku było to nowe zobowiązanie dla samorządu, nałożone z taką myślą, że to właśnie gmina jest tą jednostką, która jest najbliżej terenu, najbliżej problemów i zasobów, które w tym terenie się znajdują, i dysponowanie przez gminę dokumentacją zabytków z jej terenu miało być taką gwarancją, że nic nie umknie uwadze i ta opieka i ochrona zabytków będą realizowane skutecznie i przede wszystkim na racjonalnych podstawach rozpoznania zasobu. Ustawa jasno zdefiniowała, co w gminnej ewidencji zabytków ma być ujęte. Najogólniej mówiąc, gminna ewidencja zabytków z mocy prawa musi przejmować te obiekty, które są objęte formami ochrony, ustawowymi formami ochrony, wpisane do rejestru zabytków, znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Tu gminna ewidencja niejako powiela te działania, które wykonała administracja państwowa. Ale jest ten trzeci punkt, który mówi, że w gminnej ewidencji zabytków również mogą się znaleźć inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. To jest zapis ustawowy, prawny, który pozwala kształtować tą ewidencję właśnie niejako w odpowiedzi na specyfikę zasobu, na charakter tych zabytków, które w danej gminie, w danym terenie możemy spotkać, zobaczyć, rozpoznać. I ustawa z 2003 roku wprowadziła jeden element, który wydawał się jak najbardziej uzasadniony, ale który właściwie do tej pory sprawia pewną trudność, sprawia pewne kontrowersje w realizacji tego obowiązku. Otóż w ustawie zapisano, że ewidencja jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. Programów opieki nad zabytkami, czyli takich strategii ochrony. Nic bardziej racjonalnego, nic bardziej sensownego, bo przecież właśnie rozpoznanie zasobu jest konieczne, aby formułować politykę. Ale także w tejże ustawie zapisano, że te obiekty, które znajdują się w gminnej ewidencji zabytków, mają być uwzględniane w zapisach dokumentów planistycznych, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dziś po nowelizacjach również w ustaleniach planu ogólnego gminy, czy w innych dokumentach, które dotyczą polityki przestrzennej. W ten sposób troszkę okrężną drogą ta gminna ewidencja zabytków połączyła dwie funkcje. Funkcję informacyjną, dokumentacyjną i funkcję formy ochrony zabytków. Wśród rozważań teoretyków ochrony zabytków znajdziecie Państwo sformułowanie, że jest to nienazwana forma ochrony zabytków, że jest to dyskrecjonalna forma ochrony zabytków. I jakby tego nie nazywać, jakby nie wgryzać się w teorię, faktycznie wykonanie karty adresowej zabytku, włączenie jej do gminnej ewidencji zabytków pociąga za sobą jakby skutki, gdzie na końcu mamy powiązane z tym udokumentowaniem obiektu rygory ochronne, mamy niejako zobowiązanie do przewidzenia form ochrony w dokumentach planistycznych. Tu też można dodać, że te karty adresowe w różnych okresach miały różne formularze, zmieniały się. Teraz są dość rozbudowane. Między innymi wymagane jest, by zawierały określenie wartości obiektu. To bardzo ciekawy, bardzo cenny zapis, cenne zobowiązanie, gdyż niejako wymusza przemyślenie, uzasadnienie, dlaczego ten obiekt do gminnej ewidencji chcemy włączyć. Kształt takiej karty, struktura karty, tryb włączania do gminnej ewidencji zabytków jest określony w obwieszczeniu ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu z 2020 roku. Wcześniej były inne rozporządzenia, które regulowały te kwestie, ale to z 2020 roku jest szczególnie ważne, ponieważ dodaje jeszcze jedno zobowiązanie. Dodaje zobowiązanie, aby o włączeniu, o zamiarze włączenia karty adresowej do gminnej ewidencji zabytków informować właściciela lub posiadacza zabytku czy nieruchomości objętej tym ewidencjonowaniem. To nowy wymóg, bo wcześniej wystarczyło założenie karty, często bez wiedzy właściciela czy gospodarza obiektu. Ten zapis wychodził naprzeciw dyskusji, która właśnie podnosiła, że budowanie gminnej ewidencji zabytków bez wiedzy właścicieli narusza w pewien sposób ich prawa, ich dobrostan, ponieważ zapadają decyzje zmieniające status prawny obiektu bez wiedzy właściciela. W tym duchu wypowiedział się między innymi Trybunał Konstytucyjny, który w ograniczonym zakresie, ale jednak wskazał kolizję praktyki tworzenia gminnych ewidencji zabytków z zapisami, z regulacjami konstytucji. Ten wyrok nosi datę 11 maja 2003 roku i wbrew spodziewaniom nie zamknął dyskusji. Wręcz przeciwnie, po ogłoszeniu tego wyroku dyskusja rozgorzała z jeszcze większą siłą. Spotkacie Państwo wiele analiz naukowych, wiele wypowiedzi publicystycznych. Ta dyskusja w środowisku konserwatorskim i, jak myślę, w samorządowym jest cały czas obecna i ścierają się skrajne interpretacje i skrajne poglądy. Od stwierdzenia, że właściwie nic się nie stało, po nawoływanie do likwidacji tej instytucji, jaką jest gminna ewidencja zabytków. Forum, na którym ten problem omawiano, był między innymi zakończony niedawno Kongres Konserwatorów Polskich, branżowe spotkanie specjalistów, ekspertów, ludzi zaangażowanych w funkcjonowanie systemu ochrony zabytków w Polsce. Jednym z celów kongresu było stworzenie założeń, mobilizacja do nowelizacji czy wręcz modernizacji prawa ochrony zabytków w Polsce. Na temat ewidencji zabytków właśnie spotkały się te przeciwstawne poglądy i w rezolucji kongresu zapisano tylko, że należy kontynuować dyskusję. Należy poszukiwać rozwiązania. Mimo, że było to największe w Polsce spotkanie specjalistów tej branży, zakończyło się tylko stwierdzeniem, że jest problem i musimy szukać jego rozwiązania. A jest o czym dyskutować, ponieważ gminne ewidencje zabytków to potężny zasób informacji o zabytkach. Użyteczne narzędzie, tak przynajmniej twierdzą samorządowi konserwatorzy zabytków. Jeżeli sobie uświadomimy, że na przykład gmina Kraków ma w gminnej ewidencji zabytków ponad 6 tysięcy pozycji. W Warszawie tych pozycji jest bodajże 11 tysięcy. W innych dużych miastach też liczy się to w tysiącach, ale są też niewielkie gminy, które mają w swoich ewidencjach setki obiektów. To wielki kapitał, wielki potencjał, wielka wartość samego rozpoznania tego zasobu. Nie można tego przekreślać, zwłaszcza, że ta ewidencja może być dość elastycznie dostosowywana do specyfiki danego terenu. W Krakowie na przykład widzimy tutaj fragment Nowej Huty. Prawie każdy z budynków Nowej Huty jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Krakowa. Łącznie z budynkami z lat 60. i 70., które już nabrały wartości historycznej albo stanowią ważny element układu urbanistycznego. Ale ta ewidencja może odzwierciedlać specyfikę kulturową danej miejscowości, danej gminy, danego regionu i może ujmować obiekty różnej skali, różnej jakości architektonicznej, artystycznej, ale z jakiegoś względu ważne z perspektywy lokalnej. A trzeba powtarzać i trzeba pamiętać, że w dobie globalizacji ta lokalność, ta swojskość, ten związek z miejscową, własną historią staje się szczególną wartością. Jest czymś, o czym nie możemy zapominać i co powinniśmy pielęgnować. Co więcej, ta ewidencja to często ostatni ślad historii danego miejsca. Ostatnie echo tego, co jeszcze możemy opowiedzieć naszym następcom. Często ewidencja to też mechanizm, który wyzwala inicjatywy, wyzwala możliwości działania i ratowania obiektów, które stanowią świadectwo historii danego miejsca. Są bezcenną pamiątką dla lokalnej społeczności, nawet jeżeli z perspektywy światowego dziedzictwa byłyby niedostrzegane. Ale przecież chronimy dla siebie dla przyszłych pokoleń. Więc ta lokalność jest właśnie czymś najcenniejszym. I temu tak naprawdę dedykowana jest gminna ewidencja zabytków. Aby w chwili, kiedy dla wielu historycznych obiektów nadchodzi czas krytyczny, czas decydować, czy chcemy, możemy, jesteśmy w stanie je zachować, żebyśmy świadomie podjęli decyzję. Bo jeżeli nie będziemy mieli ich udokumentowanych, nie będziemy o nich wiedzieć, to czas za nas decyduje, a chciałoby się, żeby o dziedzictwie jednak decydowali ludzie. I temu tak naprawdę służy ewidencja zabytków. Dziękuję.